Jedna osoba zginęła, około 200 się ewakuowało.
Na początek faktów pożar w 11-piętrowym budynku w Bielsku-Białej.
Potem połączymy się z naszym reporterem, który od rana rozmawia z kierowcami stojącymi w kolejce do przejścia z Ukrainą w Dorohusku.
A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dziś Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji. Zapraszamy. Jedna osoba zginęła w nocnym pożarze w 11-kondygnacyjnym bloku w Bielsku-Białej.
Od razu łączymy się z naszą reporterką Anną Kropaczek. Aniu, dzień dobry. Co jeszcze ustaliłaś?
Pożar wybuchł w mieszkaniu na 10 piętrze. Ewakuowano z niego dwie osoby. Jedna z nich mimo reanimacji zmarła na skutek zatrucia dymem. Podczas akcji ratowniczej poszkodowany został także policjant, któremu również zaszkodził dym. Około 200 mieszkańców bloku samodzielnie opuściło budynek w czasie akcji gaśniczej. Strażacy zakończyli swoje działania po pierwszej w nocy.
W długiej kolejce wciąż czekają kierowcy ciężarówek chcący wyjechać z Polski na Ukrainę przez przejście w Dorohusku. Większość oczekujących to Ukraińcy.
Tam na miejscu jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jakie nastroje w tej kolejce?
Dosłownie przed chwilą rozmawiałem z kierowcą, który w kolejce ustawił się o 3:30. Od tamtej pory zdążył przejechać 400 metrów. Spodziewa się, że do granicy dojedzie za 5 dni. Ma żal do blokujących granice rolników, którzy sprzeciwiają się importowi zboża z Ukrainy.
Ja myślę, że to w ogóle to nie w zbożu sprawa, bo jakby w zbożu było, to nie puściliby zboża, a nie puste ciężarówki też nie puszczają czego.
Dzisiaj kolejka do przejścia zaczyna się w Ludwinowie. Wcześniej była nieco dłuższa, zaczynała się w Srebrzyszczu. Dojazd do odprawy może zająć jeszcze kilka dni.
Uprzedzamy o poranku, jutro wiele urzędów będzie zamkniętych.
Przed pierwszym oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Senatorskiej w Warszawie jest nasz reporter Michał Dobrołowicz.
Urząd zaczął pracować przed chwilą o 8:00. Jutro o tej porze tutaj, tak jak we wszystkich oddziałach ZUS-u w całej Polsce, drzwi będą zamknięte. I to nie wszystko. Jutro nie dodzwonimy się też na infolinię ZUS-u. Tutaj klienci tego urzędu o tych zmianach nie wiedzieli.
Nie. Akurat nie słyszałyśmy.
Uda się wszystko załatwić do tego czasu?
Mi się wydaje, że tak.
Jestem zaskoczona. Bo nie zawsze znajdą się osoby, które chcą pod koniec miesiąca coś załatwić w urzędzie.
I właśnie dla tych osób jest kolejna ważna informacja. Jutro nieczynne będą też niektóre urzędy miast. Między innymi w Kielcach, w Olsztynie, w Szczecinie, w Katowicach i we Wrocławiu. Wolne będą mieć też pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Małopolsce. Tam sprawy możemy załatwić albo dzisiaj, albo jeśli nie dzisiaj, to dopiero we wtorek po świętach.
Które urzędy będą otwarte, a które nie? Przeczytajcie na rmf24.pl.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Robert Mazurek, jego poranny gość, witamy.
Dzień dobry, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, Polska 2050, razem ze mną w studiu.
Dzień dobry, bo teraz mnie pan dobrze nastroił tym t-shirtem. Tam Bruce Lee, to koncert, na którym razem byliśmy, zdaje się.
Byliśmy na
niezależnie paru koncert. Oczywiście.
To prawda, akurat nie chodziliśmy razem, nie umawialiśmy się razem, ale ja już pana chwaliłem za to, że pan był jedynym politykiem znanym mi, który wystawał w kolejkach na konkursie chopinowskim. Jak pan chce jeszcze raz pochwały, to tak, chwalę
nie,
pana.
No drugi etap przesłuchań. On tam, zdaje się, walc C-small zagrał na koniec. Pięknie. Coś niesamowitego.
To, co robił Bruce Lee, rzeczywiście nas wszystkich znakomicie nastroiło. No a teraz jeszcze...
Szara rzeczywistość.
Tak. To znaczy, najpierw też będą pochwały chyba, bo zadam panu pytanie i już to robię. Czy profesor Marek Chmaj to dobry prawnik?
No, na pewno posiada dużą wiedzę prawniczą.
W 2014 roku wydał opinię dla biura sejmowego Biura Analiz, w której napisał: przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez parlamentarzystę bez uchylenia immunitetu jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie artykułu 105 Konstytucji. Zgadzał się z nim wtedy nie kto inny jak Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, który pisał, że zasadnicze wątpliwości rzecznika budzi dopuszczalność przeprowadzenia przeszukania. Pisał, że sędzia wtedy jest objęta immunitetem, a przeprowadzenie takich czynności może ingerować w immunitet gwarantowany przez Konstytucję. Mogę panu jeszcze zacytować opinię pana Krystiana Markiewicza, prezesa Justicji. W każdym razie wszyscy wtedy mówili jedno. Nie wolno przeszukiwać mieszkań parlamentarzystów bez uchylenia immunitetu. No nie i cóż się okazało?
Nie wiem, czy się po drodze prawo nie zmieniło.
Nie, nie zmieniło się w sprawie immunitetu, chyba pan
nie, w sprawie immunitetu nie, tylko czy się nie zmieniły interpretacje.
A interpretacja 2000... mogła się zmienić, bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
No, ale w 2017 roku, zdaje się, przeszukiwano mieszkanie pana senatora Gawłowskiego.
Wtedy posła. Bez uchylenia immunitetu.
Nie przeszkadzało to nikomu.
Przeszkadzało, bardzo pana przepraszam. Ja tutaj dopytywałem posłów wtedy Solidarnej Polski. Oni nazwy zmieniają częściej niż bieliznę, więc mogłem się nie połapać. W każdym razie dopytywałem ich o to, jakim prawem się wbijają. A oni mówią, ale są zarzuty, weszliśmy razem z posłem.
Znaczy, mnie jest bliska ta interpretacja, która mówi, że immunitet to raczej chodzi o to, że on jest związany z osobą,
kto jest autorem tej interpretacji?
No, taką interpretację przyjęły służby, przeprowadzając czynności
czyli
w mieszkaniach
Adam Bodnar
polityków.
Uważa inaczej, profesor Marek Chmaj, pisząc dla Sejmu, uważa inaczej, prezes Justicji uważa inaczej, że wymienię samych bliskich wam specjalistów.
Ja się wielokrotnie spierałem zarówno z prezesem Justicji, jak z panem profesorem Chmajem, do którego zresztą
Adamem
czuję
Bodnarem
sympatię.
Też pan powie, że nie ma
z panem
racji.
Profesorem Bodnarem nie miałem przyjemności rozmawiać. Oczywiście mam olbrzymi szacunek do wszystkich trzech osób. Krystian Markiewicz jest moim kolegą z piętra, bo na jednej uczelni pracowaliśmy przez całe
miejscu,
lata.
Na pana nie inwestowałbym specjalnie w tablety dzieciom, żonie i tak dalej, bo wbiją się panu, wbiją naprawdę, bo jak tylko przestanie pan być ministrem, wbiją się panu do domu, zabiorą wam to, przeszukają panu wszystko, z bielizną włącznie.
Znaczy zdecydowanie ważniejsze z mojego punktu widzenia jest to, dlaczego są te czynności przeprowadzane. Jak się przeczyta raport NIK na temat Funduszu Sprawiedliwości.
Od kiedy to NIK jest instytucją, która uchyla immunitet?
Nie, no nikt nie uchyla immunitetu, ale to też posłowie nie mają uchylonych immunitetów,
właśnie,
dlatego pozostają na wolności.
Wbijamy im na chatę, robimy im kipisz, który trwa 24 godziny, przepraszam, 23,5 godziny w przypadku
Zbigniewa Ziobry. No, jako osoba, która skończyła aplikację prokuratorską, mogę panu powiedzieć, że czynności tego typu często trwają bardzo długo.
Panie
one
proszę,
są dość drobiazgowe.
Na pana miejscu już bym się na to przygotowywał, bo karma wraca i to jest takie podłe zwierzę, że do was
ja sobie
wróci.
Absolutnie zdaję sprawę z tego. Generalnie jestem zwolennikiem tezy, że immunitet nie powinien być tak szeroki. Powinien obejmować tylko działalność parlamentarną
to
posłów.
To ciekawe, że nie mówiliście tego, kiedy byliście w opozycji, nie mówiliście
ale
tego.
Nawet...
Ależ oczywiście, że niekiedy Kaczyński chciał zmienić immunitet, to pan w tym studiu oraz politycy Platformy mówili, że nie będziemy z Kaczyńskim zmieniać immunitetu.
Nie będziemy zmieniać konstytucji.
Ale tam był immunitet.
Nie będziemy wymieniać zamków z przestępcami.
Oczywiście.
Natomiast obawiam się, że w tym studiu mówiłem, że immunitet w obecnej formie jest rozpisany za szeroko.
Obawiam się, że może się pan mylić, ale mam inne pytanie. Czy pan się podpisał pod wnioskiem w sprawie postawienia przed Trybunałem stanu Adama Glapińskiego?
Tak, podpisałem się.
A cóż mu takiego pan zarzuca, panie ministrze?
Ten wniosek zawiera informacje czy tezy do sprawdzenia oczywiście, bo on rozpoczyna całą procedurę. Najpierw Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, potem sam Trybunał Stanu. Kwestia finansowania, pośredniego finansowania deficytu finansów publicznych zakupem obligacji, ona jest dość poważna moim zdaniem.
Tak, ma pan rację.
Jeszcze bardziej poważna jest kwestia braku współpracy z Radą Polityki Pieniężnej, niedopuszczania do dokumentów, niedopuszczania do informacji, wydzielania czasu, w którym przedstawiciele Rady Polityki Pieniężnej mogą spędzać w siedzibie.
Panie ministrze, czy Polska powinna przyjąć euro?
Mamy to w programie Polska 2050.
Tak, to może Szymon Hołownia powiedział wprost. Wprowadzenie euro dzisiaj jest polską racją stanu. To nie jest wyzbycie się przez Polskę suwerenności, wręcz przeciwnie, jej wzmocnienie. Chcecie przyjąć euro?
No mamy to w programie, tak? Rozumiem, dzisiaj że tego nie zrobimy, bo do tego potrzeba zmiany konstytucji,
To czy przypadkiem nie jest tak, że najpierw trzeba odwołać Glapińskiego, pozbyć się Glapińskiego przed wygaśnięciem jego kadencji, bo także on stoi na stanowisku, że euro jest szkodliwe dla Polski, przyjęcie euro i że trzeba trzymać się własnej waluty.
No ale o tym, jakie będą losy pana prezesa Glapińskiego, będzie decydował Trybunał Stanu, czyli jeden z najważniejszych trybunałów Rzeczypospolitej.
Wybrany
przez Sejm tej kadencji.
Właśnie chciałem to panu powiedzieć. W każdym Trybunale Stanu, jak pan doskonale wie, większość mają ci prawnicy, także politycy, wskazani przez obecną większość, prawda?
Ja nie spodziewam się po Trybunale Stanu decyzji politycznych. polityczne mogą zapadać w parlamencie, ale nie w Trybunale Stanu.
To znakomita interpretacja polskiego życia publicznego. Pan się nie spodziewa.
Czyli no wie, jak... w coś trzeba wierzyć, naprawdę. To
Pana Boga,
jeżeli założymy, oczywiście wszystkim dobrych świąt życzę.
Ale panie ministrze,
a mojemu bratu Maćkowi poświątecznych sukcesów wyborczych.
Tak jest, życzymy wszystkim sukcesów, braciom również, ale bardzo ważne pytanie. Czy gdyby to PiS miał większość i tam był Trybunał Stanu, to pan też by powiedział, że się nie spodziewa po Trybunale Stanu politycznych decyzji?
No musiałbym zobaczyć nazwiska osób, które do tego Trybunału Stanu będą wybrane akurat.
Sekundeczkę. Wtedy też by pan wierzył w instytucje? Czy wtedy by pan mówił, że to jest pisowski Trybunał Stanu, bo wybrała go pisowska większość? Proszę o szczerą odpowiedź na to pytanie.
To nie jest kwestia instytucji, to jest kwestia tego, w jaki sposób te instytucje funkcjonują.
Czyli ma pan patrzę,
ja, wie pan, od zawsze pan u pana w studiu mówię, że nie ma w Polsce Trybunału Konstytucyjnego, ale nie mówię tego dlatego, że PiS wybrał do tego Trybunału Konstytucyjnego ludzi, tylko mówię to dlatego, że on tam wybrał polityków z pogwałceniem norm prawnych.
Pan sobie przeczy, pan mówi, że wierzy instytucji, tak jaką jest Trybunał Stanu, a później mówi mi, że nie chodzi o instytucje, tylko o ludzi. Czyli pan wierzy po prostu swoim ludziom, tych, na których pan głosował do Trybunału Stanu. No właśnie, to pan powiedział.
Naprawdę dobrym punktem odniesienia jest Trybunał Konstytucyjny.
Dobrego Wielkiego Czwartku życzymy wszystkim.
Dobrych świąt przede wszystkim.
Ale jeszcze nie kończymy całej rozmowy, więc jeszcze...
Przenosimy się.
Tak, przenosimy się po prostu do RMF24, do naszych mediów społecznościowych. Tam będzie też o tym, jakimi wielkimi patriotami, zwłaszcza jeśli chodzi o portfel, są działacze Polski 2050.
Już się boję.
Rozmowa od teraz w radiu RMF24, a my mamy ważne informacje dla kierowców.
Na ekspresowej S61 w Szczuczynie na Podlasiu zapalił się bus, zablokowana w tej chwili jezdnia w kierunku Ełku.
Nieprzejezdna także Krajowa 12 między Żarami a Żaganiem w Lubuskiem.
Na wysokości Marszowa przewróciła się ciężarówka. W RMF FM aktualne fakty nie tylko dla kierowców wracają o 8.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.